Bezpieczeństwa. Witam Panią Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Panią Anetę Jusień-Drycką, Dyrektora Miejskiej Biblioteki, Pana Krzysztofa Kobylkę, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Pana Dominika Chodurka, Panie z Wydziału, Panią Elżbietę Wolską-Bazańską i Panią Justynę Wisowską, przybyłych radnych, a także Panią z Biura Rady. Dzisiaj na posiedzeniu Komisji będziemy w temacie planu pracy Komisji mieć usługi świadczone w Domu Opieki Społecznej Senior, działania na rzecz seniorów w 2000... Dzień dobry, witam Pana Burmistrza.
Panie
Burmistrzu,
czy to dobry pomysł?
Nie, bo
ja jest mocno odleziona. Tutaj jest krzesło,
krzesło jest w porządku. Zapraszam.
Witam Pana Burmistrza. Tematyka planu pracy Komisji Usługi Świadczone w Domu Opieki Społecznej Senior, działania na rzecz seniorów w 2024 roku, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Zaczniemy od usług świadczonych w Domu Opieki Społecznej Senior. Prosiłabym o przedstawienie materiału.
Dominik Chodurek, Dom Pomocy Społecznej Senior w Czelaci. Istniejemy od 28 grudnia 2011 roku jako Dom Pomocy Społecznej. W wyniku przekształcenia się ośrodka integracyjnego senior w Dom Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem wojewody pracuję w Domu Pomocy Społecznej od samego początku, łącznie z tym, że uczestniczyłem w procesie uzyskania zezwolenia. Przygotowywaliśmy też dokumenty dotyczące zezwolenia, łącznie z komisją odbierającą budynek, strukturę domu. Uzyskaliśmy takie zezwolenie w grudniu 2011 roku. Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. Świadczy usługi dla 48 mieszkańców. Mieszkańcy są kierowani zgodnie z decyzją Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, bądź też ośrodków, bądź też teraz CUS-ów, jeśli są przekształcone. To jest decyzja kierująca. Gminą właściwą jest zawsze gmina właściwa ze względu na miejsce skierowania, czyli to, co tutaj. Następnie Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej ustalają odpłatność. Najpierw decyzja o skierowaniu, później decyzja o umieszczeniu, później decyzja o odpłatności. Ta decyzja odnośnie umieszczenia i odpłatności powinna być wydawana razem. No różnie do tego też ośrodki podchodzą, bo ta decyzja w wyniku później wywiadu jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Mieszkanie z Domu Pomocy Społecznej już ponosi 70% odpłatności ze swojego dochodu. Te dochody, że tak powiem, nie są jakieś oszałamiające. Mamy też osoby, które są na zasiłku stałym. W tej chwili przebywają na dzień dzisiejszy jedna taka osoba. Była to osoba też kierowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W międzyczasie, że tak powiem, złożyliśmy jej wniosek o świadczenie uzupełniające, więc do tego jeszcze dochodzi 500 zł. Natomiast, że tak powiem, te świadczenia emerytalne nie są zbyt wysokie, więc prawie żaden z mieszkańców ze swoich świadczeń emerytalnych nie ponosi pełnego kosztu. W następnej kolejności wstępni, czyli rodzina. Jeżeli rodzina nie może, różnicę pokrywa gmina właściwa ze względu na listy skierowania. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 3 mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie. Co roku przeprowadzona jest kontrola ze sprawowanej opieki odnośnie tego nad osobami z sądu. Oprócz tego podlegamy kontroli z Urzędu Wojewódzkiego i ostatnia była w 2022 roku. Te osoby ubezwłasnowolnione, największym problemem, że tak powiem, jest później szukanie opiekuna prawnego i między innymi przez to też jestem jednym z nich. Ponieważ trudno znaleźć kandydata na opiekuna prawnego, nikt nie chce, że tak powiem, i z czasem zdarzają się takie sytuacje, że nawet jak ktoś ma rodzinę, to rodzina albo jest niewydolna, żeby być opiekunem prawnym, albo po prostu nie chce być opiekunem prawnym. Czasami te sprawy odnośnie ubezwłasnowolnienia, że tak powiem, są tak skomplikowane, że na przykład rodzina w ogóle nie chce podjąć tych kroków odnośnie ubezwłasnowolnienia, bo bardzo się tego boi. I musimy to, że tak powiem, jako Dom Pomocy Społecznej przez prokuraturę skierować wniosek do prokuratury. Prokuratura wzywa nas na przesłuchanie odnośnie świadków i tak dalej. Później przysyła komisję, więc, że tak powiem, to trwa. i wydaje decyzję odnośnie ubezwłasnowolnienia, jednocześnie podaje się później na tym kandydata na opiekuna prawnego. Takich rzeczy odnośnie tego. Teraz jeżeli chodzi o strukturę mieszkańców, to obecnie mamy 13 osób karmionych, 13 osób leżących, 11 osób karmionych, 6 osób porusza się przy pomocy balkonika i 8 osób przy pomocy wózka. To odnośnie stanu zdrowia. Obecnie na terenie DPS-u, że tak powiem, mamy osoby też spoza Czeladzi i to jest tak, bo przez teren Czeladzi zamieszkuje 25 osób, spoza naszego terenu zamieszkują 23 osoby. Osoby spoza Czeladzi są to m.in. Katowice, Sosnowiec, Będzin, Chorzów, Pawłowice, Ruda Śląska, Lędziny, Wojkowice m.in. Część osób teraz w związku z tym, że Pawłowice, że tak powiem, skierowały nam parę osób, utrzymuje się ze świadczeń wypłacanych z KRUS-u. To są bardzo nieduże świadczenia, a wraz ze świadczeniem pielęgnacyjnym czasami nie przekraczają 1800 zł. To wszystko, co napisałem tutaj odnośnie tego, to tak. Pokoje są jedno- i dwuosobowe. Metraż pokoju jest wyznaczony zgodnie z rozporządzeniem. Do pokoju każdy ma klucz odnośnie tego, oczywiście te klucze ciągle giną i to jest ciągle dorabianie i szukanie i tak dalej. Do pokoju oprócz ten zawsze ten zapasowy klucz mają dziewczyny w szafce odnośnie tego. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś się zamknie i po prostu, dostać do pokoju i wtedy najczęściej wchodzimy. Część osób się w ogóle nie zamyka. Co do pokoi, to wyposażone są w podstawowe sprzęty tapczan, ten prysznic, toaletę. Mamy tylko pokoje dwu- i jednoosobowe. Co do zatrudnienia, to większość osób zatrudnionych to znajduje się w zespole terapeutycznym. Obecnie mamy w zespole terapeutycznym 21 osób, w tym 20,13 etatów. Dużo osób, że tak powiem, ostatnio orzekłem, to znaczy pomogłem im w uzyskaniu znacznego stopnia niepełnosprawności. Teraz złożyłem 4 wnioski odnośnie renty wdowich. Między innymi, żeby też trochę odciążyć gminę w dopłatach i wszystkim, bo to świadczenie wtedy wzrośnie troszkę.
15%.
No, to kwoty 5700 od marca brutto. Aha, świadczymy, żeby też Państwo wiedzieli, że nie świadczymy usług pielęgniarskich, mimo że zatrudniam jedną pielęgniarkę, ponieważ w przepisach są takie przepisy, że u nas pielęgniarka ma zapewnić wszystko to powyżej standardów gwarantowanego przez NFZ i że tak powiem na tym punkcie Urząd Wojewódzki ma takiego hopla, że sprawdza zakres obowiązków pielęgniarek i u mnie pielęgniarka na przykład nie może nawet podać kroplówki.
Iniekcji
odnośnie tego, więc, ale to są przepisy ustawowe i na to nie mamy ten, więc świadczymy usługi pielęgnacyjne, ubytowe i opiekuńcze. To wszystko.
Dziękuję bardzo za przedstawienie materiału. Pytania?
Tak, ja mam pytanie tutaj do Pana Dyrektora, bo zarówno w materiałach, jak i tu wypowiadał się Pan, że w DPS-ie na chwilę obecną jest 25 osób w Czeladzi i 23 osoby są spoza terenu Czeladzi, czyli to jest 48 osób. Czy tak. Na chwilę obecną są generalnie miejsca wolne?
Na chwilę obecną przyjmujemy już nowe osoby, że tak powiem, bo ta sytuacja się zmienia i w międzyczasie zmarły 3 osoby. Ogólnie w tamtym roku, że tak powiem, zmarło 14 osób. W tym, że tak powiem, zmarły też takie osoby, które w tym samym roku zostały przyjęte i w tym samym roku zmarły.
Teraz
już, że tak powiem, na dniach jeszcze jedna pani przyjdzie i będę miał znowu komplet. Co do tego właśnie też jest problem odnośnie zaświadczeń lekarskich, ale to już między ten, ponieważ tak ostatnio też skierowano panią, która w ogóle nie kwalifikuje się według mnie do DPS-u dla osób w podeszłym wieku i powiem, że zaświadczenie lekarskie co prawda opiewało na to, nie wiem jak lekarz to zaznaczał i ta pani, że tak powiem, stwarza dla nas ogromne kłopoty, to znaczy kłopoty, po prostu musiałaby mieć jednego na jednego i to przez 24 godziny na dobę. Ostatnio mogę Państwu tak powiedzieć odnośnie tego, że Pani zjadła nawet kostkę do aplikacji, więc ten...
Praca w domu pomocy społecznej jest bardzo trudna. Rodziny nie chcą współpracować, najlepiej odwiedzić raz na czas. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej wydający decyzje jesteśmy w stałym kontakcie, ponieważ niektóre osoby nie powinny trafić do domu pomocy społecznej, dlatego pilnujemy tej dokumentacji. Dlaczego nie powinny? Do tego typu, bo są różne typy domów pomocy społecznej. Teraz mamy panią, którą chcą szpital po prostu psychiatryczny, chcą, żebyśmy znaleźli cudownie miejsce. Pani, która odmawia przyjmowania jedzenia i jest karmiona sondą. No i jest przy tym szalona, tak? Przepraszam za brzydkie słowo, bo ona w tym swoim szaleństwie umie się odnaleźć, ale dla osób, które pracują w takim domu, stwarza zagrożenie i mówię, wy jako szpital, znowu musiałam wejść w ustawę o zdrowiu psychicznym i sprawdzić, że szpital psychiatryczny może skierować również, czego nie robią szpitale, do zakładów opiekuńczo-leczniczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mamy chociażby w Siemianowicach Śląskich. Dlatego się tak staramy, żeby chociaż te osoby z zaburzeniami psychicznymi nie trafiały do pana dyrektora, do domu pomocy społecznej, bo one w ten sposób stanowią zagrożenie dla innych. Tym bardziej, że wiele osób jest u pana dyrektora już leżących.
My z panią dyrektor współpracujemy, natomiast tak, z innymi ośrodkami, że tak powiem, różnie się to układa. Mam też pana, który wypisuje wszędzie, łącznie do prokuratury też odnośnie tego, który, że tak powiem, nie chce nam płacić za nic, łącznie za leki i za wszystko. Odmawia pampersowania odnośnie tego, ponieważ uważa, że będzie oszczędzał pampersy, bo dużo kosztują. W jego pokoju jest tak, że jak jest o 12 na przykład w niedzielę jest sprzątane, ja wchodzę o 12.20, to tam klei się wszystko po prostu odnośnie tego. Mamy teraz, że tak powiem, od pewnego czasu problem alkoholowy też w DPS-ie. Właśnie dwie osoby kierowałem na gminną komisję, może to kuriozalnie brzmi, bo to były osoby powyżej 70 lat. Kierowałem na gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Jedna oczywiście pojechała ze mną, druga nie chciała. Pan jest taki, że szukam go po całej czeladzi czasami, bo z takich problemów ten i z takich minusów tej pracy, której ten, to nic się tam nie zaplanuje, bo zawsze nie wiadomo, co z człowiekiem spotkałem przyjdzie. Natomiast jak przyjeżdża pogotowie, to, że tak powiem, no epityza to jest jedno, bo tamten. Teraz na pogotowie wpadło na pomysł z tego, na przykład, że zapalenie pęcherza, przedtem było odwodnienie, więc zależy, co się lekarze uczą, na medycynie.
No i jesteśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor szpitala, żeby tak takich kwiatków tam nie podsyłali. I jak jest, chcą kogoś podesłać, to najpierw my idziemy sprawdzić do szpitala, żeby oni nam nie przewozili bezpośrednio, tylko sprawdzamy, że pracownik socjalny idzie i wtedy przekazujemy Dominikowi. A my przyjmujemy jako szpital czeradzki z całych wszystkich okolic miast, więc to mój pracownik musi przeprowadzić wywiad, no bo z innej gminy nie przyjedzie przeprowadzić wywiadu, prawda?
Jestem często w domu pomocy społecznej akurat i tak i znam te przypadki osobiście. I bardzo i tak gratuluję dobranej kadry, bo naprawdę tam jest kadra cudowna. Problemy są dość duże, tak jak pan opowiadał, no widziałam, zgadza się, ale trzeba jakoś sobie radzić. Najgorzej to jest system chyba, który tak naprawdę blokuje to wszystko i jeżeli osoba, która już tam nie powinna być, ciężko się taką osobę tak zwanie pozbyć, żeby trafiła w odpowiednie tak naprawdę ręce opieki, no bo tutaj kadra nie jest odpowiednia do jakichś wyspecjalizowanych osób i nie ma na tyle tej kadry. Ale i tak czapki z głów dla personelu, bo są tam przypadki dość takie nieciekawe czasem. Ale chciałam się jeszcze zapytać, czy dużo osób z Czeladzi, jako mieszkańców, samych od siebie chciałby trafić do takiego domu pomocy społecznej? Czy są takie telefony, zapytania, czy są miejsca, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, którzy sami gdzieś tam szukają takiego rozwiązania?
Pani Przewodnicząca, są takie pytania odnośnie tego. Czasem, że tak powiem, rozbija się to tylko na pytaniach odnośnie tego. Czasem jest, że tak powiem, jak ostatnio, że tak powiem, długo, że było do okres oczekiwania i czasem niektóre osoby po prostu nie doczekały, że tak powiem, tego umieszczenia. czasem po prostu ludzie boją się tej całej biurokracji, bo to też jest system odnośnie tego, przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, tego wszystkiego odnośnie tego i czasem, że tak powiem, rodziny boją się tego i to już, że tak powiem, jest taka ostateczność odnośnie tego, albo po prostu osoby już nie mogą sprawować opieki nad tą osobą, nie radzą sobie z tą osobą, bo, że tak powiem, te problemy biurokratyczne nie wynikające ani z problemu, ani z mojej, że tak powiem, jakiegoś oporu, czy pani dyrektor oporu, bo zawsze jesteśmy skłonni nawet, że tak powiem, jeżeli jest miejsce, to jesteśmy, jeżeli jest taki przypadek, to w drodze pilnym na przykład przyjąć kogoś odnośnie tego, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast mówię, że te sprawy biurokratyczne, jeżeli by zostały uproszczone odnośnie tego, to myślę, że też by to dużo ułatwiło odnośnie tego. Bo wydawanie tych decyzji trzech, według mnie niepotrzebnie odnośnie tego, przeprowadzenie tych wywiadów środowiskowych, to czasem po prostu ludzie nie chcą się spowiadać na tych wywiadach i to jest właśnie taki też opór, bo natomiast tak jak mówię, później tak, niestety są takie procedury, że musimy dochodzić alimentacji, bo niestety też jesteśmy od tego, żeby dochodzić alimentacji i bronić też finansów gminy, a ludzie po prostu też unikają tej alimentacji, nie chcą tego, no i tyle. Natomiast skierujemy osobę, bo musimy ją skierować, bo wymaga opieki, natomiast dopiero później dochodzimy tam alimentacji, bo wiadomo, że najpierw trzeba zapewnić osobie pomoc, więc czasem osoby wolą po prostu już jakoś, że tak powiem, niech ta osoba będzie zamykana nawet w domu i tak dalej, ale żeby była w domu, żeby odejść od tej biurokracji. Natomiast telefony są. Teraz na przykład z Podlaskiego będzie taki wywiad środowiskowy też między innymi od takiego pana, który tutaj mieszka.
Zaznacz, że jesteś jeden z najtańszych domów pomocy społecznej, tak. Dlatego masz mieszkańców z całej Polski.
Tak jest. Co do kosztów, to mogę powiedzieć, że już na przykład Kobiór ustalił nowy koszt, tam jest międzygminny dom pomocy społecznej. To już jest 7 chyba ileś. Teraz w Sosnowcu obecnie, ale nowego kosztu nie ma w Sosnowcu. Ponad 8 tysięcy.
Właśnie, też chciałem o to dopytać, bo czy jest... w kolejce są i czeladziani, i nieczeladziani, krótko mówiąc, tak? I teraz tak. Czy czeladzianin ma jakikolwiek przywilej w tej kolejce?
Według statutu odnośnie tego, który zresztą był zmieniany w pierwszej kolejności, przyjmujemy mieszkańców czeladzi, jeżeli są wolne miejsca,
Jeżeli
są wolne miejsca, to przyjmujemy osoby spoza czeladzi. To nie jest tak, że...
Czyli nie możemy sobie przytrzymać na przykład miesiąc...
Nie, to są koszty. Na przykład to są koszty dla gminy.
No rozumiem, ale później jak wysyłamy tego mieszkańca i płacimy gdzie indziej 8 tysięcy...
Ja nie wysyłam.
Okay.
To wysyłają inne gminy do nas. Bo jeżeli jest na przykład ktoś chory...
No dobrze, ale my też mamy przecież mieszkańców, którzy są, prawda? Więc gmina, jakby z interesem gminy jest to, żeby byli u nas, tak? Bo u nas jest dosyć tani ośrodek, tak?
To jest ci mieszkańcy, którzy kierowani są do domu pomocy społecznej decyzją sądu albo lekarza, to przeprowadzamy wywiad środowiskowy, umieszczamy go tylko i wyłącznie u nas. I takich osób Dominik ma ponad, dyrektor ma ponad 20. Więcej osób nie umieszczam, bo staram się, bo zadaliście Państwo pytanie, ile jest. No dużo jest osób dzwoniących do dyrektora, do ośrodka pomocy społecznej, ale w pierwszej kolejności wykorzystujemy usługi opiekuńcze. Teraz jeszcze przy projekcie, który mamy, będziemy dodatkowo mieli opiekunki, takie, które będą mogły być przez 8 godzin w domu, to będzie finansowane ze środków unijnych i tego to jest dość sporo, więc w taki sposób ograniczamy wydatki na DPS. Jeżeli tu jest luka, to pan dyrektor przyjmuje z innych gmin. Dlaczego? Dlatego, że tamta gmina pokrywa całość kosztu, prawda? Więc żeby też nie był stratny. Natomiast skąd te koszty w innych gminach są takie duże, to po prostu ja już wiem skąd, ponieważ nie ma tam mieszkańców, bo ja usiłowałam, bo jeden mam taki przypadek, gdzie pani jest w domu dla przewlekle somatycznie chorych i chciałam ją z tego domu zabrać, przenieść gdzie indziej, gdzie jest taniej. Ale niestety opiekun prawny nie wyraził zgody, nawet jak wnioskowaliśmy do sądu, że tu chodzi o koszt, bo opieka jest taka sama, czy tu, ale ten koszt dla gminy jest kosmiczny. No sąd też nie wyraził zgody, bo ona tam już jest przyzwyczajona, ona już tam... I zapytałam pana dyrektora, czy on ma pełne obłożenie. No to na 80 miejsc miał obłożenia 60. Nie zwolnił kadry, no rozumiem. 20 miejsc miał wolne, więc koszty globalne, które miał całoroczne, podzielić na liczbę mieszkańców, na liczbę osobowych, wyszło mu 8 tysięcy.
No tak.
to gratuluję, mówię, bo pan za rok nie będzie miał już nowych ludzi w ogóle.
Poza tym, jak państwo wiedzą,
tak jest jałmużna na przykład.
Jak ja zaczynałem od kosztu 2-300, czy ileś odnośnie tego, te koszty utrzymania też ogromnie wzrosły, prąd odnośnie tego, no już nie wspomnę o wynagrodzeniach i tym wszystkim. Bo ja też nie mówię ten, natomiast uważam, że ustawowo powinien być to obowiązek państwa, a nie obowiązek
gminy. Tak jak zakładam opiekuńczo-leczniczy.
Tak jest, odnośnie tego, bo naprawdę jest to ogromne obciążenie dla każdej gminy. Wskaźnik zatrudnienia trzeba zachować bez względu na to, czy ten, bo i te wskaźniki zatrudnienia też są różne w różnych typach domów pomocy społecznej. I te koszty naprawdę, jak ja zacząłem pracę, a pracuję od 2011 roku, to naprawdę drastycznie po prostu wzrosły. Drastycznie.
Teraz jest 5200 zł.
Tak jest. Przygotowujemy się do nowego kosztu, ale to jeszcze będziemy uzgadniać z panem burmistrzem resortowym i z panią naczelnik i ten.
No co roku się zmienia ten koszt utrzymania mieszkańców.
Pani Monika, tak, jeszcze mam jedno takie pytanie właśnie stricte finansowe. Proszę mi powiedzieć, panie dyrektorze, jak to jest? Wiadomo, że do tych osób trzeba dokładać. Czy rodzina typu wstępni, chętni są?
Absolutnie. To jest zupełnie inna. To znaczy, ja powiem pani radnej odnośnie tego, że tak, jak jestem tam od 2011 roku, to coraz mniej osób nawet jest zabieranych na święta, co jest bardzo przykre odnośnie tego, bo mogłyby takie osoby uczestniczyć w świętach, a coraz mniej osób jest zabieranych na święta. Mało tego, powiem, że ostatnio obserwowałem dzień babci i dziadka, to do 3 osób tylko przyszły wnuki, więc... Więc no, bardzo przykro, że tak powiem, odnośnie tego i myślę, że tym bardziej, jeżeli chodzi o koszty. O koszty to tak samo jest na przykład, ja nie mam łóżek rehabilitacyjnych, bo ich też nie muszę mieć. Jak czasem jest tak, że tam na przykład, bo współpracuję też z DPS-em i ten, jak DPS likwiduje jakieś mieszkania i tam nie ma co zrobić z łóżkiem rehabilitacyjnym, to, że tak powiem, ja chętnie przygarniam, chociaż, że tak powiem, nie jestem takim domem pomocy społecznej, ale niech już sobie osoby odejdą, nie?
Panie dyrektorze, łóżka medyczne posiada szpital. Część przekazał teraz do DPS-u, do Grodzca. Więc jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to szpital chętnie przekaże za symboliczną kwotę dzierżawy takiej miesięcznej nawet, to tak wrzucę.
Ale rodziny nawet nie chcą wynajmować tych łóżek. To są koszty około 120-150 zł, zależy od jakiego łóżka miesięcznie. Jak ten, to rodziny nie chcą nawet tego wynajmować. Więc, a z kolei, że tak powiem, tak jak pani przewodnicząca mówiła, to chodzi o zapewnienie opieki. Kierowanie z kolei takiej osoby do ZPO, to też ZPO są tam zapchane i też z kolei ten, więc to też trwa, że tak powiem.
Nieraz 2 lata czekamy na przeniesienie z DPS-u do ZOL-u.
A niektórzy niestety przez stan, jaki jest, niszczą te tarczany, wszystko, no bo tak jak pan mówił o tym jednym podopiecznym mieszkańcu, to naprawdę jest ciężki przypadek i po nim tak naprawdę wszystko będzie do wyrzucenia.
Tak jest.
Bo nikt nie odziedziczy niestety niczego tam.
Pan po prostu jak ten, bo ten pan też pisze do Urzędu Wojewódzkiego odnośnie
same
tego
skargi.
Na skargi wszędzie odnośnie tego. Pan po prostu, no kiedyś na fotelu mówiąc, no pan jest zaburzony, teraz skierowałem wniosek do sądu o przebadanie go psychiatrycznie odnośnie bez jego zgody. Trwa to chyba już 4 miesiąc albo ten. Pan po prostu na fotelu wprost mówi, że jego celem jest dokuczanie innym.
Ale co, też codziennie ma inne podstawy. Raz tak jest ok, na drugi dzień już jest, nie kontaktuje, rozebrany. No jest tak to jest. Problem.
Tak jest. To znaczy, to, tak jak pani radna mówi odnośnie tego, to odnośnie, no osoba na pewno jest zaburzona, natomiast chciałem ją ubezwłasnowolnić u pani prokurator, że tak powiem, byliśmy na 2 przesłuchaniach. Pani prokurator powiedziała, że bez szans odnośnie tego, więc wpadłem na pomysł, żeby go przebadać psychiatrycznie. Włożę go zresztą do psychiatry raz na miesiąc co najmniej, ale to są takie wizyty, pan myślę, że doskonale sobie zdaje sprawę też z tego, co robi. To nie jest to, że jest zaburzony, jest chory, bo według mnie to by go usprawiedliwiało, a pan po prostu ma jeden cel odnośnie tego, nie płacenia za nic, oskarżenia wszystkich o wszystko, zresztą no to już, że tak powiem, się przyzwyczaiłem do tego, bo już złodziejem byłem już tyle razy, że po prostu ten oskarżenie zginęło.
Nie, to nie jest mieszkanie.
Ja bym takiego pytania nie pamiętała. A on dom pomocy społecznej nie może sobie sprawdzić tego kogoś z innej gminy, no więc dlatego go umieścili tam, żeby się nie mieli.
Tak, ale najgorsze jest oskarżanie, ci pracownicy są oskarżani, wyzywani, więc no tutaj jest duży kłopot z tym.
To znaczy, to już to pokojowe i to wszystko odnośnie tego, też na to ostatnio na przykład była taka sytuacja, pani twierdziła, że jej zginęły pieniądze i mówię, że to, ten odnośnie tego, to, ale pani w ogóle się zachowywała tak, jakby chciała nami manipulować i to wszystko. Ten, nawet powiem, że ten. No i później po jakimś trzech dniach pani stwierdziła, że jednak znalazła, ale żeby przeprosić ten, to absolutnie nie ma czegoś takiego, absolutnie. Odnośnie tego nie ma takiego czegoś odnośnie tego.
A nie wolno mieć też tego, jak się to nazywa, sejfu, bo to jakby nawet chcieli do ciebie do sejfu schować, to nie wolno, bo przepisy nam zabraniają.
To są właśnie takie ten, no a pani po prostu sobie stwierdziła, że będzie miała taką zabawę, bo to była zabawa, bo pewno trzymała je przy sobie, a też nie mogę jej zrobić rewizji osobistej ani nic. No i po prostu, tak jak mówię, natomiast tak jak co do mojego personelu, tak jak pani radna powiedziała i pani przewodnicząca odnośnie tego, to czasem zdarzają się takie sytuacje, że dziewczyny jak na przykład znajdą w fotelu jakieś pieniądze, to latają po całym budynku i ten, i że tak powiem, w panice, więc co do nich, to mam stuprocentowe zaufanie i wiem, że na pewno jeżeli ktoś gdzieś tego nie zachmęcił, że tak powiem, sam, albo któryś z mieszkańców mu nie zachmęcił, to po prostu żaden z moich pracowników na pewno nie wziął tego, bo to nie ma takiej opcji. Bo to 14 lat ze sobą współpracujemy i ten. Pani ostatnio też stwierdziła, że pani pielęgniarka ją truje odnośnie tego, bo jej mama zginęła w obozie i tam była otruta, więc ten. No i to są takie rozmowy o niczym, że tak powiem, od pani się odsunęła cała rodzina i być może to jest też taki powód takiej atencji i takiego przerzucania całego odpowiedzialności na kogoś innego.
Panie burmistrzu?
Tak, proszę państwa, przede wszystkim dziękuję, że państwo ten temat poruszyli na komisji, bo przy okazji dowiedzieliście się państwo, jak to jest ciężka praca, bo pani wiceprzewodnicząca jest dość zorientowana, a może nie wszyscy jeszcze mieli okazję gdzieś tam dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda. To ciężka, bardzo ciężka praca i tak jak pani przewodnicząca, podziwiam pana dyrektora na czele, który naprawdę wiązuje się w sposób znakomity, ma tak wiele empatii do tych ludzi, że po prostu zazdroszczę mu tej empatii, bo bez tego by tam chyba nie mógł pracować zbyt długo. Podobnie dobrał sobie kadrę, z którą pracuję już wiele lat i tu na ręce pana dyrektora też przy okazji podziękowania moje tutaj również z komisji proszę przekazać. Pan dyrektor skupił się na tych problemach, które się pojawiają i są takie bardzo mocno widoczne, ale wielu, wielu mieszkańców, którzy tam przebywają przy różnych okazjach, jak tam bywamy, dziękują, gratulują kadry, gratulują dyrektora, wyrażają naprawdę słowa uznania, także myślę, że tej satysfakcji pan dyrektor też ma bardzo, bardzo wiele i co prawda słyszę, że rodziny coraz mniej się opiekują tymi podopiecznymi, ale pewno też tych słów było wiele podziękowań od rodzin. Także to jest ta satysfakcja, która na pewno jakby rekompensuje chociaż w części to te wszystkie problemy, z którymi pan się spotyka. Także ja tu w obecności radnych chciałbym też bardzo, bardzo serdecznie pogratulować, podziękować i życzyć panu, żeby pan do emerytury dopracował tam.
Jeden dzień dłużej.
Mam nadzieję, że nie będą coraz gorsi ci podopieczni i gdzieś pan nie wytrzyma w pewnym momencie, ale z pana podejściem do tego, czym pan się zajmuje, jestem przekonany, że tak będzie i gratuluję.
Dziękuję. No wszędzie są problemy, tak jak mówię, ale ja kocham tą robotę.
Ja właśnie nie chciałem tego aż tak mocno ująć, ale pięknie, że pan to powiedział. Tak, proszę państwa, właśnie jest.
Wielki szacunek, tak, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. To się zgadza. Jakieś pytania do pana dyrektora?
Trzeba powiedzieć jeszcze, że pan dobrze żywi tych ludzi, bo tam powyżej 90 lat 7 osób jest.
Tak jest. Miałem też 106-latka, ale niestety zmarła, że tak powiem.
Jakieś pytania? Dziękujemy w takim razie bardzo za przedstawienie tematu, odpowiedzenie na wszystkie pytania. Przejdziemy do drugiego punktu, czyli działania na rzecz seniorów w 2024 roku. Poproszę o przedstawienie materiału.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o działania gminy na rzecz seniorów, to oczywiście jest tutaj dużo instytucji, które są zaangażowane w te działania i jest to tak nasz wydział, jako Wydział Edukacji Polityki Społecznej i Sportu. Jest też oczywiście MOPS i w tym Klub Seniora Wrzos, Miejska Biblioteka Publiczna z wszystkimi filiami, z Kopalnią Kultury i z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. I są również organizacje pozarządowe, które działają na terenie naszego miasta i realizują działania na rzecz właśnie seniorów. Jeżeli chodzi o program, który funkcjonuje u nas w mieście i funkcjonuje on już od roku 2016, to jest program Czelacki Senior 60+. W ramach tego programu między innymi seniorzy mogą ubiegać się o kartę seniora. Dzięki tej karcie no, mają oferowane różnego rodzaju zniżki i rabaty wśród partnerów i instytucji, które do nas się zgłaszały i mamy podpisane takie porozumienia. Na dzień dzisiejszy jest bodajże 19 chyba takich instytucji. Poza tym, jeżeli chodzi o takie ogólne działania miasta, to mamy również projekt Czeladź dla seniora i tutaj w naszym miesięczniku Echo Czeladzi pojawiają się informacje o różnych wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, które są z przeznaczeniem dla seniorów, ale nie tylko. Na stronie Facebooka mamy też taką rubrykę Czeladź dla seniora i tam też zamieszczamy różnego rodzaju informacje. Natomiast z takich wydarzeń, które były realizowane w mieście Czeladź przez wydział, to przez cały rok były prowadzone w hali MOSiR zajęcia Fit Senior i one są nadal kontynuowane, natomiast w zeszłym roku średnio w zajęciach uczestniczyło około 30 osób. 26 października zorganizowaliśmy 4. Czelacką Olimpiadę Seniorów, która nadal się cieszy powodzeniem. W maju zorganizowane zostało Święto Rodziny. To jest taka impreza, bardziej bym powiedziała, międzypokoleniowa, ale również oczywiście z przeznaczeniem i z udziałem seniorów. No i tradycyjnie już od lat też organizujemy na koniec września Czelackie Senioralia. W zeszłym roku one odbyły się 28 września. Tutaj Państwo w materiale macie opisane jakby wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia. I tak jak mówię, no pozostałe instytucje, to tutaj jest dość szczegółowo w tym materiale, nawet dzień po dniu opisane, jakie działania były realizowane i na samym końcu są również działania realizowane przez organizacje pozarządowe. Także jeżeli by były jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pytania?
No i chciałbym zapytać o tą kartę seniora.
Tak.
Czy taką kartę seniora to gdzieś można wyrobić?
Tak, na zasadzie tak. Można ją wyrobić w MOPS-ie. Okay. I jest ona, można powiedzieć, od ręki.
A w tej chwili ile osób robią tą kartę? Tak mniej więcej?
To znaczy z informacji międzysesyjnej ostatniej za grudzień to jest na pewno ponad 240 osób.
Okay.
I w jakim to jest przedziale wieku? 60+. Tak. Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do trzeciego punktu. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Projekt numer 17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania płatności za usługi opiekuńcze, w tym świadczone w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Tak? Szanowni Państwo, radni, co roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały określa właśnie warunki przyznawania odpłatności umarzania bądź częściowego umarzania za usługi opiekuńczo różne, w tym sąsiedzkie, które weszły w ubiegłym roku. Co rok organizuję, ponieważ ja co roku zlecam to zadanie na zewnątrz, to w tym roku, pod koniec ubiegłego roku zleciliśmy w formie zapytania, jaka będzie usługa za dany rok, więc stwierdziliśmy, że musimy zrobić przetarg, ponieważ w tej chwili za usługi opiekuńcze zwykłe było 33,18 zł, w tej chwili będzie 37, bo już podpisana jest umowa. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, tutaj jestem troszkę zadziwiona pozytywnie, bo tylko 2,30 zł wzrosły, jest 39 była, jest 41,30 oraz za usługę godzin sąsiedzkich było 28,10 zł, jest 30,50. No, Rada Gminy, nic się w tej uchwale nie zmienia od kilku lat, jak tylko dodane zostały usługi sąsiedzkie oraz kwota. Nic więcej, tylko kwota, bo to wynika właśnie z umowy, która w wyniku przetargu wygrała firma. Także to po mojej stronie tyle, jeżeli chodzi o uchwałę.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję. Opinia pozytywna. Projekt nr 18 w sprawie zmiany uchwały nr 8/103/2024 w sprawie nadania statusu Centrum Usług Społecznych w Czeladzi.
Tak. Państwo podejmowaliście uchwałę w sprawie utworzenia centrum i w sprawie utworzenia centrum poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. I powiem szczerze, no jest to tak. Jest tak mało tych centrów usług społecznych na terenie całej Polski, a my no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego od razu się nauczyć. I powiem szczerze, chciałabym prosić Państwa tylko o kosmetyczne zmiany. Zmniejszyłabym ilość działów i część zadań poszłoby, większa część zadań jest pod dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ mam wszystkie możliwe kwalifikacje, od studiów podyplomowych, poprzez organizację pomocy społecznej, lata pracy, szkolenia, które były wymagalne. Natomiast część mojej kadry merytorycznej, no niestety nie ma tych zadań, więc teraz od stycznia podpisuję wszystkie dokumenty, od decyzji o pomocy społecznej, poprzez świadczenia różnego typu i tego mi się tyle piętrzy na biurku. W międzyczasie pan zastępca dyrektora i pani kierownik działu zrobili wymagane szkolenia i mają też studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej i jeżeli utworzę, zmniejszę działy, które były i złączę to w jeden większy dział, który będzie podlegał pod zastępcę dyrektora, mnie to odciąży. To jest bardzo dużo, naprawdę. Podpisałam w styczniu, mamy dzisiaj 23, 1329 decyzji. Oprócz tego no, muszę merytoryczną pracę wykonywać i żaden z nas nie byłby cus, jakbyśmy od dokumentów wiodącego statut, regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy, i wszystkie inne dokumenty w międzyczasie poprzez łącznie z tym, że zmieniamy to stronę internetową, to w ogóle nie ma, ale zmieniamy całą strukturę też finansową, sprawozdawczą. Ja sobie naprawdę nie zdawałam sprawy, że tego jest tak dużo. Przetargi mamy na wszystko, bo mamy jeszcze dwa projekty unijne, więc realizujemy oczywiście te projekty unijne, ale no, przetargi mamy na wszystko, co jest możliwe. Więc prosiłabym, ta zmiana jest kosmetyczna, ponieważ nikogo nie zwalniam, żeby była jasność. Nie, nikogo nie zwalniam, tylko te osoby, które teraz zdobędą uprawnienia, mogłyby podpisywać decyzję. Stąd jeżeli Państwo chcecie, bo ja się przygotowałam, taki mam schemat organizacyjny teraz, nie musiałabym tego Państwu pokazywać, ale chcę, żebyście Państwo mieli świadomość, a taki będzie w tej chwili po zmianie, jeżeli jest likwidacja dwóch działów merytorycznych, ale one będą sekcjami, więc Nic się nie zmieni, tylko to, że zastępca dyrektora będzie teraz miał pod sobą to, co jest wymagane w ustawie o CUS-ie. Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Jeśli będzie miał ten zespół pod sobą i on będzie w tym zespole, to będzie mógł wydawać decyzje.
I
odciąży mnie bardzo dużo.
Znaczy ja mogę tylko w ramach ten, jak pracowałem, mógł się i pani dyrektor jeszcze świętej pamięci, pani Banaś, a tych zadań nie było tak dużo, to po prostu to była sterta decyzji do podpisania, sterta decyzji.
A teraz?
Patryk, możesz puścić dalej, żebyśmy
mogli. A tych zadań naprawdę nie było, bo teraz tych zadań jest więcej, więc na pewno jest coś.
Ja już jestem siła. Kompatowane. Panie burmistrzu.
A ja się cieszę, że pani dyrektor nie wiedziała, że tyle pracy jest, bo zdaje się, że niektóre gminy wiedziały, bo
wiedziały, bo się wycofują.
Bo wiem, że się nie paliły do tych zmian i mimo, że tam zostały dość spore pieniądze, to wiem, że nie bardzo się paliły. No myśmy tutaj przekonali jakoś panią dyrektor, pani dyrektor szybko się dała przekonać. I cieszę się, że tą ciężką pracę wykonujecie. Na pewno to jest dużo pracy na początku, ale
projekt.
Potem jak to się poukłada, to wszystko się unormuje i ta nowa formuła działania, jestem przekonany, będzie jeszcze lepsza, ale na dodatek doszły jeszcze te pieniądze, bo proszę państwa, pozyskanie pieniędzy zewnętrznych, wszyscy się cieszymy, ale nikt nie wie, że za tym idzie ogromna praca, żeby te pieniądze wykorzystać, zorganizować wszystkie zajęcia, wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane, a pani dyrektor jeszcze w ramach tych środków będzie remontowała swój budynek, który wkrótce będzie przerabiany, dostosowany w większym stopniu do potrzeb osób korzystających z tego, musi się wynieść do innego budynku, także pani dyrektor, ciężki okres, ale z góry dziękuję za tą pracę i za to, że pani podjęła się jednak tej zmiany, bo wydaje mi się, że naprawdę jeżeli się wczytać w ten nowy system organizacji pomocy społecznej, to jest dużo będzie korzystniejszy w rezultacie dla mieszkańców, no ale na początku jak zawsze jest ciężka praca.
My tak naprawdę byliśmy Centrum Usług Społecznych, bo realizowaliśmy właśnie, wszystkie zadania, ośrodki nie musiały
tak, celem. Dlatego nam było łatwiej, bo mieliśmy te ciusiale nasze, które w zasadzie już realizowały dużo tych zadań, których inne MOPS-y nie wykonywały, a myśmy już wykonywali i do tego mamy siedziby, do tego, żeby to gdzieś realizować.
Dlatego tak, będzie kolejny klub seniora, dlatego będą kolejne usługi na chorym w domu, dlatego będą pomoc psychologiczna z tego właśnie projektu CUS. No i panie burmistrzu, będą etaty i dodatki dla pracowników.
Tak.
I na przykład na tych stanowiskach, gdzie osoby mają kwalifikacje, jest 4000 dodatku.
Tak,
4000 dodatku. No to i ja już oferuję te dodatki i nikt ich nie chce. Ja
jest problem z zatrudnieniem osób
zakwalifikowanych
do tych projektów, które teraz będą działać i
są dwa. Jeżeli chodzi o CUS, to tam specjalne wymogi są dla osób na odpowiednich stanowiskach, więc ja już swoją kadrę wyszkoliłam i mogę ich przerzucić do tych działań, ale bronią się rękami, no mnie nie chcą, bo to są nowe zadania. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i zmienić to, co było do tej pory. Ja im tłumaczę, że pewne rzeczy nie ma możliwości, żeby tego nie zrobili, bo i tak no, będą musieli to zrobić. Nikogo nie zwalniam, ale też musimy zrozumieć, że ci, którzy mają kwalifikacje, pracują, ja pracowników socjalnych nie zmieniam, bo to musi być już, ale ci inni tak w ten sposób oszczędzę gminne środki finansowe, bo gmina nie będzie mi musiała dodawać w trakcie roku na wynagrodzenia pracownicze, tak? Bo, a drugim z kolei, którzy zostaną, będę dodawała dodatki. Którzy zechcą to zadanie ze mną poprowadzić, bo póki co ja za to zadanie też nie mam, ani jeden projekt dodatku nie mam i mówię, ludzie, najpierw musimy się wykazać, żeby o coś poprosić. Więc małymi krokami do przodu idziemy, raz, dwa do przodu, raz do tyłu, ale myślę, że po prostu mnie taki diabeł straszenko malują. Nie ma wzorca, nie ma z kim się poradzić. Każdy patrzy na nas, bo my jako czelać, albo my mamy to, bo ja mam BIP-a, na którego wszystko zamieszczam. Każdy z nas bierze wzór. Ja bym tak chciała mieć...
Bo trzeba powiedzieć, że to jest pilotażowy program, że pilotaż, gdzie wszystko tworzy się od samego początku.
To nawet jeszcze na przykład teraz Ruda Śląska też chciała od stycznia CUS, no uchylili im statut. Drugi, jest 10 takich gmin w naszym województwie, jak nasza. No i nie wszystkie utworzyły jeszcze centra, bo przekładają to w czasie, bo boją się, różnych rzeczy się boją, że nie podołają, że na przykład w czymś się pomylą, wolą poczekać, aż my już przejdziemy tą pewną strategię, też mają remonty, nie mają kim tego robić, a my w międzyczasie, jak Państwo w zeszłym roku, cały rok Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szkolił nas w tej dziedzinie. Więc ja tych osób wyszkolonych mam dość sporo i teraz no jakimś sposobem nakłaniam te osoby, żeby mam 7 dodatkowych etatów, z tych etaty chcę po prostu zabrać i nie zatrudniać domu obsłuż nikogo innego. W ten sposób mówię, mogę dać ludziom podwyżki, a innym dodatki. Znaczy nie wystąpię do gminy, dajcie mi pieniądze na podwyżki, jak ja mogę bez unijnych na to, tak?
Oczywiście.
No i ciężko to tak
trafia. Każdy idzie do pracy, żeby
robić. No ale myślę, że sobie z tym poradzimy. No chyba skarg na nas nie ma. Ja się staram być pierwsza w pracy, ostatnia wychodzę, żeby po prostu mieć wiedzę, co tych ludzi tak... Bo ja tworząc strukturę organizacyjną, myśmy przeszli boje. Ja się z ludźmi dogadałam, że to ma wyglądać tak, to tak, bo ja sama też nie wszystko wiem. Każdy pilnuje swojej takiej działki merytorycznej. Słuchajcie, tak, nic tak, tylko tak. Ja mówię, słuchajcie, jesteśmy jednością. Ja was rozumiem, ale też trochę dajcie przestrzeni na coś innego. Oj, ciężko jest.
Pani radna,
ja tu chciałam dodać do tego, co mówił pan burmistrz i tak podsumować to wszystko, bo że nie każdy podejmuje, nie każda gmina się podejmuje tych nowości, to jest raz. A dlaczego podjęła się pani dyrektor? Znam panią dyrektor, pracując jeszcze w Sosnowcu, także to też jest również odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, z dużym sercem dla wszystkich.
Serce, tak.
Nie tylko dla mieszkańców, pracowników, także alleluja, jak się to mówi, do przodu pani dyrektor, gratuluję, życzę samych sukcesów i jestem przekonana, że pani ze wszystkim sobie poradzi.
Dziękuję, mamy fajną kadrę, ja za to jestem, naprawdę to mi się cieszy, że mam fajną kadrę, przyjmuję też nowych. Jak Państwo obserwujecie, jak macie kogoś, kto spełnia wymogi, to nie bójcie się powiedzieć, słuchaj, tu jest takie i takie miejsce pracy, złóż dokumenty. Bo do projektu unijnego 1024 udało mi się prawie już znaleźć wszystkich. No ale jeżeli ta podstawa jest 6,5 czy 7 tysięcy, a to był problem. Ja mówię, przejdźcie ludzie moi, przejdźcie na czas prowadzenia projektu, macie mniej. Okej, przejdźcie mi do projektu.
To jest... Opiekunki są z firmy zewnętrznej?
Nie, zatrudnione są przez... Zależy do czego? Do czego? Bo z projektu tego ministerialnego mamy zatrudnione na umowę o pracę, ale one są tylko na czas trwania projektu. A te, o których mówimy tu, to jest firma zewnętrzna.
Firma zewnętrzna.
Tak, tak.
Ale nie wszyscy te wyzwania chcą przyjąć, bo na przykład teraz nie pracuje kopalnia kultury i próbowaliśmy niektórych pracowników zatrudnić do realizacji projektów, zarobili dużo więcej niż
tam. Nie
chcieli, także jak Państwo gdzieś tam czytają, że w kopalni kultury ludzie się musieli pozwalniać i żegnają się pięknie, no to żegnają się na własną prośbę, bo ofertę pracy mieli.
Tak, wszyscy mieli ofertę pracy, bo przecież dlaczego by mi nie miała przyjąć za lepsze pieniądze niż tutaj mieli,
tak. Jak wam,
no robiliby to, co tu i jeszcze więcej,
tak.
No,
tak.
Ale no nie chcieli, żaden z pracowników nie chciał, chyba się boją trochę, że za dużo wymaga.
No praca z ludźmi, tak, odpowiedzialność, nie każdy może unieść,
nie każdy
naprawdę jest ciężkie czasem. W takim razie jeszcze jakieś pytanie odnośnie projektu numer 18?
Ja tylko techniczną uwagę do poprawki. W tytule jest powtórzenie w sprawie. To żeby to do uchwalone.
A czy w materiałach? Bo tutaj w opinii komisji mam normalnie, więc może tak, po prostu tak, gdzieś tam
przez... Bo to u nas jest normalnie, tak? Czy gdzieś jeszcze?
Samo projekt uchwały jest w sprawie zmiany uchwały. Jak to tylko tej
uchwały, szkoda, żeby poszło tak po prostu do...
Jak ja mam woła już to. W takim razie przejdziemy do głosowania. Za. Dziękuję. 7 osób za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Opinia jest pozytywna. Przejdziemy do, dziękuję bardzo, do projektu numer 24 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Czeradzi na lata 2025 i 2026.
To znaczy tak, uchwała była podejmowana pierwotnie w grudniu, natomiast 17 stycznia ostatecznie przyszło nam rozstrzygnięcie nadzorcze od wojewody. Uchwała zostaje przez wojewodę w całości odrzucona i w związku z tym dlatego przedkładamy nowy projekt tego programu. Jeżeli chodzi o informacje, które otrzymaliśmy tutaj od wojewody, to tak, w tym nowym projekcie jest doszczegółowienie wynagrodzeń dla gminnej komisji, bo tutaj jakby w rozstrzygnięciu o to chodziło i tutaj wojewoda powoływał się na przepisy. Kolejnym tak naprawdę błędem było to, że to Wydział Edukacji i Polityki Społecznej był wskazany jako realizator programu, natomiast tutaj wojewoda jakby wskazał nam, że to jest jako burmistrz miasta i tutaj jest to też zmienione. I tak naprawdę trzecim zarzutem było to, że w naszym programie w ostatnim punkcie była informacja, że Wydział przedkłada burmistrzowi sprawozdanie z realizacji do końca pierwszego kwartału. Natomiast według wojewody jest to jakby wykroczenie, jeżeli chodzi o kompetencje Rady Miejskiej. I to są tylko tak naprawdę takie zmiany, natomiast ze względu na to, że uchwała w całości jest odrzucona, no to dlatego nie są wprowadzane zmiany, tylko jest podejmowana nowa.
Ale uzasadnił to jakoś szczegółowo?
Tak, jest tutaj szczegółowo, bo tutaj powołują się na przepisy, więc rozstrzygnięcie, jeżeli Państwo to będziecie chcieli.
Ale mam pytanie, bo to jest rok rocznie, teraz jest dwuletnia, to coś się zmieniło?
To znaczy tak, generalnie zgodnie z ustawą gminny program może być podejmowany do 4 lat. My podejmowaliśmy zawsze na rok, ale w grudniu też już było na 2 lata.
Tak, ja to rozumiem, tylko że zastanawia mnie fakt, że było coś zakwestionowane, skoro my mamy de facto prawie...
To znaczy powiem tak, przed laty zawsze te przepisy tak brzmiały, jak w grudniu została uchwała podjęta.
Czyli to jest Państwa zaniedbanie, tylko po prostu nowe wymagania.
Ale jak Państwo zobaczycie, ile uchwał jest z całego naszego województwa uchylanych, to jest nieprawdopodobne. Zmieni się dyrektor, zmieni się pracownicy, zmieni się radcy, którzy nadzorowali dane gminy. Będzinowi się udało. Bo tam chyba jakieś mają, że im tak mnie uchylają często, opiekują już sobie, sprawdzamy jak to często i czym to jest spowodowane, no całą zmianę organizacyjną.
Cała zmiana organizacyjna i faktycznie, no tak jak mówię, od lat te uchwały jakby idą w takim kształcie, oczywiście tam pod względem merytorycznym są ewentualnie zmieniane, natomiast no są jakby w części uchylane, w całości uchylane, no i są.
Niestety w Polsce jest tak, że co prawnik to ma inną drogę opinię i z tym się już musimy pogodzić. Najważniejsze w tych merytorycznych sprawach nie ma zastrzeżeń, bo one są najważniejsze, a ta otoczka jest.
Pani naczelnik, ja tylko chciałam powiedzieć, widzicie Państwo, właśnie to jest to, co powiedziała też Pani Dyrektor. Dlaczego boimy się nowości? No bo każde przygotowanie nowego dokumentu, który 50 razy nie był przewałkowany przez nadzór prawny, znowu boimy się tego zarzutu uchylony, wszczęcie postępowanie nadzorcze i tak dalej, bo nie ma tej ścieżki i tego chyba nam wszystkim brakuje, że nie można zadzwonić do nadzoru i zapytać. Przygotowaliśmy taki projekt uchwały, dokładnie, czy moglibyście Państwo przeanalizować, czy coś mamy zmienić, bo chyba wszystkim nam na tym zależy, żeby te dokumenty były dobrze przygotowane, a żeby nadzór prawny nie miał aż tylu uwag. A tutaj powiem szczerze, już tak w gminach się śmiejemy między naczelnikami, że to jest chyba im więcej będzie uchylony, czy będzie jakiś uwag, tym chyba będzie lepiej. To taki jest
trend
chyba, tak. Zmieniło się wszystko w nadzorze, także wiecie Państwo, ja to też tak powiem w imieniu koleżanek urzędników, że czasami no coś jest uchylone, są jakieś uwagi, ale wierzcie Państwo, tak jak tutaj są przykłady, czy uchwał, które rok w rok idą w tym samym kształcie i nagle, nie wiem, 20 lat ta uchwała w tym kształcie była w porządku i w nadzorze się ludzie zmieniali i nic się nie działo.
I nagle się nie zmienił, nie? Bo to jest
najważniejsze. Dokładnie.
Nie zmienia się stan prawny.
Dokładnie. I nagle rzeczy, które były dla nas oczywistą oczywistością,
komuś przeszkadzają i mało tego, o ile uchwała jest uchylana w części i ona może funkcjonować oczywiście poza punktem uchylonym i nie wpływa to w żaden sposób na realizację zadań z tym związanych, bo dla nas trzymanie wszelkich umów i tak dalej z pieniędzy wydatkowanych na podstawie programu, to jak gdyby to był skutek. I uchwała funkcjonuje, jest okej, ale jeżeli uchylają w całości, no to wszystko jest wstrzymane i tak naprawdę wszyscy, jak to się mówi, w dokach startowych czekamy, czy oby to uchwała już, jak gdyby nadzorcy poszedł nam na rękę, ktoś spojrzał na uchwałę, no stwierdził, że będzie okej, ale czy tak będzie? Nie wiemy, a problem jest taki, że wchodzi uchwała do obrotu prawnego, ale nadzór ma 30 dni, żeby ją jeszcze zakwestionować, więc obowiązuje, rozstrzygnięcie, nie ma w obrocie prawnym, nie wolno na podstawie tego nic zrobić. Także no to są naprawdę...
Przepraszam, czy trafia do Państwa te argumenty trafiają?
Tak, oczywiście.
Panie Łukaszu, to trafiają do Pana te argumenty, a na sesji budżetowej z podobnych powodów zakwestionował nam radca prawny z Regionalnej Izby Rachunkowej i wytknęliście to Państwo jako potężne uchybienie związane z oceną budżetu przez Regionalną Izbę Rachunkową. A tak samo właśnie to wygląda. Przyszedł nowy urzędnik i on chce, żeby te dokumenty przygotowali tak, a nie inaczej. I mimo, że przez 5 lat przygotowywaliśmy w ten sam sposób, to ten nam wytknął, że jest prawda niechlujnie, niedobrze i Państwo wykorzystaliście ten moment. A teraz rozumiecie, a tak samo Pani Skarbnik tłumaczyła na Komisji Finansowo-Budżetowej i wszyscy ze zrozumieniem kiwali, to tak, rzeczywiście,
ale
rzeczywiście. A Państwo wykorzystaliście to na sesji jako potężny atak dla Panią Skarbnik, więc mam nadzieję, że tego nie zrobicie w przypadku Pań, które tutaj tłumaczą, dlaczego właśnie jest tak, jak jest, dlaczego tak się zdarza, jak Pani mówiła, Pani Dyrektor, że ciągle trzeba zmieniać te, bo co usiądzie nowa osoba, to chce nowe oczekiwania.
To jeszcze nie wynika z przepisów prawa.
Nie ma powiedzenia.
To jest tylko interpretacja czyjaś. Ktoś chce mieć w tabelkach albo mieć w opisie. Ktoś chce mieć ponumerowane inne rzymskimi, inne łacińskimi. No i mu się coś nie podoba i opisze, że jest źle przygotowane, niechlujnie przygotowane. No więc bardzo Państwa proszę, żebyście na to zwracali uwagę i nie wykorzystywali tego później przeciwko naszym urzędnikom, którzy ciężko pracują, żeby przygotować te materiały i potem muszą poprawiać to, ale to taka jest rola nadzoru, że wytyka, więc musimy poprawić.
Panie Burmistrzu, rola radnych jest też słuchać Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ma swoją...
A czym się różni rola Izby od Wojewody? To jest taki sam organ, który nadzoruje tylko z finansowy.
Mnie to nie zostało wyjaśnione, ja jestem uczestnikiem Komisji Finansowej. Przeczytałem Regionalną Izbę Obrachunkową. Było napisane niechlujnie, radni nie wiadomo nad czym będą mieli głosować. Cytuję, pamiętam to dokładnie.
Tak.
Więc no to były poważne zarzuty.
Ale pamiętajmy o tym, że zagłosowaliśmy za budżetem.
Warunkowo.
Nie mam warunkowo, czy nie ma.
A jeszcze raz Państwu mówię, że tak samo przygotowywaliśmy budżet przez pięć kolejnych lat. Identycznie tak samo. Pani Przewodnicząca była Przewodniczącą Komisji i chwaliła niejednokrotnie Panią Skarbnik za przygotowanie budżetu. Tak. I ten budżet był identycznie tak samo przygotowany jak rok wcześniej, 2004-2005, ale nowy kolegiant stwierdził, że to mu się nie podoba, trzeba całkiem inaczej. No i to mnie boli, że Pani Przewodnicząca też przyjęła zgodnie z wszystkimi radnymi taką opinię. Więc mam nadzieję, że przynajmniej tu do Państwo nie będą mieli pretensji do naszych służb, że muszą poprawiać to, co się nie podoba jakiemuś nowemu prawnikowi, który tam gdzieś siedzi.
Panie Burmistrzu, ja chcę tylko powiedzieć, że zagłosowaliśmy, cały klub zagłosował za projektem budżetu. Uważam, że nie ma co wracać do tamtej sytuacji.
Czyli też będziecie Państwo takie uwagi robić na sesji?
Ale proszę dać mi skończyć. Nie denerwować się, bo ja chcę spokojnie coś wytłumaczyć. Też jestem.
Proszę
dać mi
nie
głos.
Nie życzę sobie, żeby Pan podnosił na mnie głos.
Ja nie podnoszę głos, tylko intonuję.
Na pewno można wyjaśnić sobie już osobno.
Chcę tylko dokończyć, Pani Przewodnicząca,
że ja również jestem urzędnikiem, pracuję w urzędzie, przechodzą przeze mnie różne projekty, różne regulaminy. Też mamy uchylenia, rozumiem i szanuję pracę urzędników i absolutnie nie mam do nich pretensji, bo to nie o to chodzi. Ale są po prostu pewne kwestie, które trzeba wyjaśnić. Ja uważam, że nie ma, panie burmistrzu, wracać do przeszłości. Idźmy w przyszłość, zobaczmy co będzie.
I powtórzę to jeszcze raz. Nasz klub głosował za przyjęciem projektu budżetu i skończmy ten temat. Nie wracajmy. Dobra. Idźmy do przodu.
Ja to ciągle uważam, że to było bardzo niewłaściwe w stosunku, wykorzystanie tego w stosunku do pani skarbnik i słów naszych finansowych, bo nawet nie do mnie, bo ja się akurat na tym nie znam za bardzo. No więc szanujmy pracę naszych urzędników, tak jak samo jak w tym przypadku. To jest identycznie taki sam przypadek.
Dziękuję bardzo. Myślę, że na komisji nie wyjaśnimy wszystkich tych spraw. Przejdźmy w takim razie za głosowanie, znaczy do głosowania. Kto jest za? 7 osób za, czyli jest opinia pozytywna, nie ma osób przeciwnych ani wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Została nam ostatnia opinia komisji w sprawie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzie za rok 2024. Ktoś ma jakieś uwagi co do sprawozdania? Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. W takim razie opinia jest pozytywna, nie ma osób wstrzymujących się ani przeciwnych. Przejdziemy do ostatniego punktu pracy komisji, czyli sprawy różne. Ktoś chce zabrać głos? Proszę.
Ja do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy mógłbym uzyskać informację odnośnie wigilii dla samotnych, która się odbyła w Katowicach? I miasto Czeladź, czy poniosło z tym jakąś kwotę, przekazaliśmy?
Tak, co roku przekazujemy kwotę. Dokładnie
to było 2,5 tysiąca,
tak. Ale byli przestawiciele, wczoraj zresztą informowałem o tym, dziękowali za współpracę. Akurat ja nie byłem, bo czasami się zdarza, że bywałem na takich, przynajmniej chwilę, na takich wigiliach. Nie prowadzą dokładnej, tak powiem, sprawozdania, ilu mieszkańców, bo dopytywałem się, czy było w Czeladzie, ale tam było kilka tysięcy osób, więc trudno było, że tak powiem, sprecyzować, kto skąd był. No ale wiem, że szansę taką nasi mieszkańcy mieli, mają i mieć będą, bo już umawialiśmy się na temat śniadania wielkanocnego, także też będziemy współuczestniczyć. Nie jest to jakaś wielka kwota, a zawsze dla kogoś jest to możliwość działania. Nawet pamiętam w okresie, kiedy była pandemia i nie organizowano takich, że tak powiem, na miejscu, na siedząco, tylko dostarczaliśmy te śniadania do poszczególnych mieszkań, nawet sam w kilku mieszkaniach byłem tam, że wiem, że mieszkańcy z tego korzystają, ale jakby pan chciał wiedzieć, ile tych osób skorzystało, to nie jestem w stanie.
No, ciężko się określić.
Ale trzeba by było się zastanowić nad tym, dlatego że jeżeli jest taka potrzeba, to dużo osób niestety, ale nie jest mobilnych, żeby dojechało do Katowic, nawet jeżeli by chcieli skorzystać.
Swego czasu nawet przejazdy były za darmo, nie wiem, czy w tym roku tego nie było. No my, pani dyrektor, bo tak troszeczkę czuję, że to jakiś w stosunku do nas, myśmy też robili zawsze takie wigilie dla samotnych i rzeczywiście gratuluję tu państwu, że państwo ten wysiłek podjęli. No i chciałbym, żebyśmy jako miasto też taką wigilię robili dla potrzebujących w naszym mieście, bowiem przecież kilkakrotnie było u pana, robiliśmy również w hali sportowej, robiliśmy na rynku, a w tym roku rzeczywiście tego nie było i wydaje mi się, że powinniśmy nawet połączyć może stowarzyszeniami siły i coś takiego zorganizować.
Ja zawsze robiłam szafie dla osób bezdomnych u pana Dominika Wodurka i dla naszych seniorów i dla dzieciaków. Dla seniorów,
ja wiem, że dużo się odbyło, ale takiej jednej zbiorczej.
Ale osób bezdomnych, przepraszam za brzydkie słowo, zmarło mi 138 od przeciągu 3 lat. Czyli te osoby bezdomne, zostało mi ich 35. I oni teraz, ja płacę im za wigilię w domach tych, które organizują im pobyt. Ponieważ na przykład jest to, był to Caritas Diecezji Sosnowieckiej, bo tam miałam 16 osób i noclegownie w Będzinie. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to ja z nią chęcią się dołączę.
Ja poprosił pana
tylko pana to zrobić.
Łukasza, żeby podzielił się tą informacją z tej wigilii, którą byście organizowali państwo jako stowarzyszenie. Jak to wyglądało i czy rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby...
Ja byłem w kontakcie przecież z panią dyrektorem miejskiego ośrodka i też poprosiłem, żeby pani, jak ja to zawsze nazywam, opiekunki tych naszych mieszkańców Czeladzi, którzy korzystają z MOPS-u, żeby po prostu ci pracownicy MOPS-u informowali wszystkich mieszkańców, czy są zainteresowani przybyciem, prawda?
No tak, to jest ustalone,
tak. Lista od pani dyrektora jakby z MOPS-u, lista nasza, co my mamy z tych mieszkańców. No i się zebrało 60 osób i to naprawdę lekko.
Widziałby pan potrzeby, żebyśmy...
Zdecydowanie tak, dlatego moje zapytanie. Ja nie wychodzę tutaj z tym, że to, że miasto pomogło tam, że to jest źle. Okej, okay, w porządku, ale pierw powinniśmy popatrzeć na nasze...
Nie wszyscy pojadą, nie?
Pomóc naszym, bo wydaje mi się, że tam do Katowic... No, nie wiem, no na palcach jednej ręki wydaje mi się, że tam były osoby. No,
ciężko, my sami przychodziliśmy ludzi, dlatego że nie byli w stanie dojść nawet na...
Przyznają Państwo, nie jest to jakaś wielka kwota, a zawsze...
Ale,
zawsze
tak, dlatego zadałem pytanie, bo nie wiedziałem, jaka to jest kwota, bo jeżeli ta kwota by była w skali, nie wiem, 10 tysięcy, no to 10 tysięcy można by było spokojnie tutaj zorganizować figurę, prawda?
Ale słuchajcie Państwo, to jest taka idea gminna i tam uczestniczy w tym wiele gmin z GZM-u, więc wydaje mi się, że to w pewnym sensie obowiązek, żebyśmy też w tym uczestniczyli. No ilu skorzysta, to skorzysta, ale podzielam Państwa opinię, że w mieście też powinniśmy do tych tradycji wrócić, bo wiem, zdaje się chyba po pandemii, żeśmy troszkę zawiesili to i nie wróciliśmy, ale jeżeli jest taka potrzeba i tu Państwo taki wniosek macie z tego spotkania, no to...
Czyli chcielibyście, żebyśmy my to robili, tak? Jako Centrum Usług Społecznych, czy
tu się zaczyna tak naprawdę, bo...
Ważne, żeby się odbyła, tak. To będzie organizowo naprawdę...
Zauważyliśmy, że jest problem z dostarczeniem tych rzeczy, nie byli w stanie nawet tutaj się jeździć.
Też załatwialiśmy taksówki, przewoźników, kolegów, żeby pojeździli po tej osoby, żeby...
Nie wiem, jak to jest, bo myśmy też przewozili przecież.
Myśmy dla poszczególnych grup robiliśmy dużo i było w spółdzielni, był klub WRZOS.
I w zeszłym roku było na rynku dla 86
osób. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest tutaj dla tych takich osób samotnych, które gdzieś tam nie są stowarzyszone, no to faktycznie przychylam się jak najbardziej do tego wniosku, żebyśmy o tym... wracamy do tradycji, podkreślam, bośmy to wielokrotnie robili.
Będziemy robić razem, albo Państwo zrobicie, my się dołożymy, coś wymyślimy, no, żeby
to było
razem.
Mówię,
słyszę, że Państwo współpracują.
Tylko
gdzie
to zrobić, jeszcze
porozmawiamy. Ja byłem tak, u mnie to nie chodzi o to, czy u mnie, tylko ja, że tak powiem, już w pomocy społecznej pracuję ponad 20 lat i byłem też tutaj na rynku, jak było jeszcze swego czasu, jak ten była Wigilia po prostu taka na dworze.
Na bezdomnych?
To była jakaś tragedia odnośnie tego.
Nie, teraz już tak nie robimy.
Poprosiłem o radę. Wios będzie. Mocniejsze. I się odbędzie.
Zależy, ile osób będzie, bo jak na przykład byłoby tak do 60, to myślę, że zmieścimy się albo na rynku, albo na Bidermanie.
W
holu hali też można tak miejsce się.
Gdzieś osób się zmieści u mnie.
Ile?
Gdzieś my się spokojnie zmieścimy.
Pamiętajmy, że tego pana.
Najważniejsze, żeby wspólnie iść do przodu i coś robić. Ze spraw różnych jeszcze.
Ja jeszcze jeden tak krótko, bo też powiedziałem mieszkańcom, bo to się dopiekuje. Ileś osób zgłasza ten temat, a przed paru dniami miała pani doktor, taka diabetolog do mnie zadzwoniła. Patryk, jesteś w komisji, gdybyś mógł poruszyć kwestię automatów wentingowych w szkołach. Pytanie, czy chcemy ten temat ruszać? Ja do końca nie mam zdania. Mam i tak waham się, bo z jednej strony one zabezpieczają jakieś tam potrzeby tych dzieciaków, one nie wybiegają ze szkoły, gdzieś tam nie przebiegają przez ulicę, nie idą do sklepu naprzeciwko i tak dalej, i tu okej. Okay. Druga, ten aspekt zdrowotny, jesteśmy w czołówce kraju, gdzie się zdrowo odżywiamy, gdzie jest nadwaga i tak dalej. Więc tak wrzucam temat członkom komisji, żebyście też sobie przemyśleli, czy w przyszłości należy to poruszyć. Nie mówię, żeśmy dzisiaj to rozstrzygali, ale któraś już osoba do mnie ten temat zgłasza, w tym osoby no, z branży, bo właśnie pani doktor, taka znajoma diabetolog, mówi, że no, niespecjalnie jej się to podoba, bo powinniśmy odwodzić dzieci od tego typu przekąsek, a te automaty jak stwarzają tą możliwość, także członkom komisji tak rzucam ten temat, żebyście sobie przemyśleli, czy...
No ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli mielibyśmy to kiedykolwiek ruszać, to musimy to ruszyć ze sklepikiem, bo sklepiki są jeszcze gorsze rzeczy moim zdaniem. W tych sklepikach i no, nie byłoby sensu usuwać automatu, jeśli jest sklepik i tam są naprawdę, no nie wiem, no, rzeczy, które miałbym no nikomu nie podał, a dzieci to kupują i jedzą, jak to dzieci. No, ja też byłem dzieckiem i po prostu co tańsze to się brało i się jadło, więc ja je rozumiem.
Kwestia rodziców właśnie, no, oni decydują, dają pieniądze dziecku, jeżeli dają, wiedzą.
Musielibyśmy to poruszyć, bo wtedy ten sklepikarz, no wiadomo, traci.
Kwestia profilaktyki, dietetykiem.
Czy w każdym jest sklepik?
Nie.
Chyba nie. Ale na pewno jest.
Wiecie Państwo, ja nie chcę teraz tutaj już wymyślać na miejscu. Właśnie dlatego napisałam sobie, sprawdzimy w ilu szkołach mamy te automaty i wiem, że na pewno sklepik jest w szkole podstawowej numer 2. Natomiast wiem, że swego czasu wchodziły w Trójce też, tak, dokładnie. Weszły przepisy, które gdzieś nałożyły ograniczenia na to, co można w tych sklepikach sprzedawać. Także ja sobie też temat odświeżę. I tak jak Państwo będziecie mieli
chęć, to powinny być też automaty.
Ale to ktoś musi wystawiać te automaty.
Firma przyjeżdża i uzupełnia. Ale naprawdę kwota jest tania w tych automatach.
Tak, więc... tylko że firma będzie sprzedawała to, na czym ma zysk. Jeżeli ma zysk na snickersach, to będą to leżeć snickersy.
Ale tam są naprawdę kwoty, woda jest na 50, jak jest balkon.
Ale tam też są kanapki.
Ale może by automaty tylko szyć takie kanapkowe.
One raz na 20 są tylko uzupełniane, już braknie razem. Ale to raczej idzie, że tam jest dalej.
Tak? W takim razie jeszcze przejdę do ostatniego punktu zapytania. Komisja w lutym się odbywała w trakcie trwania ferii. Jak Państwo mają plany feryjne, żeby, znaczy na ferie, żeby się spotkać? Żeby
my do szkoły nie chodzimy.
Odrzucicie? No, niektórzy mają dzieci, więc muszą jakoś to... W takim razie nie ma jakichś tam problemów.
Nie.
Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za przybycie na komisję. Zamykam posiedzenie.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę doczekać.
Tak? Nie,